zaczęliśmy nasz kilkuletni projekt nauczania według tematów, które wyznaczone zostały przez, czy wyznacza nam nasze wyznanie wiary. Wyznanie wiary naszych wspólnot, i naszej gnieźnieńskiej, jak i poznańskiej. Zaczęliśmy to od tematów skupionych wokół Słowa, wokół Biblii. I pierwszym z tych tematów dotyczył nauczaniu o Słowie, którym jest Słowo. Tamto nauczanie prowadziło nas, koncentrowało oczywiście na Jezusie Chrystusie. Jak widzimy z dzisiejszych konspektów, rozpoczynamy rok drugi. Awansowaliśmy do klasy drugiej. I dzisiaj chciałbym, abyśmy znowuż rozpoczęli cykl, który tematycznie będzie podobny, treściowo będzie odmienny. Chciałbym, abyśmy dzisiaj oczywiście, czytając konkretny fragment, wyciągnęli wnioski. Po pierwsze, te, które dają nam informację wypływającą z Pisma Świętego, czyli to, co mogę się dowiedzieć, ale też to, co trafia bezpośrednio do mnie, czyli ja osobiście, ty, każdy z nas, mogę wziąć praktycznie do swojego życia i o czym mnie dany fragment, czy oczywiście patrząc całościowo całe Pismo Święte, utwierdza, w czym mnie utwierdza, do czego mnie przekonuje. I te takie osobiste dygresje w tym konspekcie zaznaczyłem na czerwono. One będą się powtarzały w spostrzeżeniach, które będą po czytanym fragmencie, ale też już go widać na pierwszej stronie. Dzisiejszy temat dotyczący Biblii brzmi: pisma składają świadectwo o mnie. Już tutaj mamy pewną sugestię, po co tak naprawdę jest Biblia, czym jest Biblia i o czym jest Biblia. Ten główny fragment będzie pochodził z Ewangelii Jana, 5 rozdział. Będziemy za chwilę czytać dosłowne tłumaczenie, ale pod kątem właśnie tego, co mi osobiście Biblia daje, w czym Biblia dla mnie jest pomocna, o czym, o jakich treściach w Piśmie Świętym się zapoznaję, czy z jakimi treściami się zapoznaję. Jeśli postawię sobie pytanie, czym i o czym jest Biblia, to oczywiście wniosek słuszny, który tutaj narzuca się sam, to, że Biblia, czyli Pismo Święte, jest życiodajnym świadectwem, w którym kryje się zaproszenie do życia z Jezusem. A więc, wchodząc głębiej, uszczegółowiając to, co powiedziałem, Biblii nie studiuje się po to, by w jej okładkach znaleźć życie, ale po to, aby w życiu spotkać się z Jezusem i w ten sposób rozpocząć własną wieczność. Biblii nie czyta się, czy Biblia nie jest książką o pewnym bohaterze. Biblia nie jest książką, w którym poznajemy wyłącznie historię Jezusa, ale Biblia jest raczej nie książką, a przewodnikiem, czy może instrukcją, jak osobiście w życiu poznać i doświadczyć życia z Jezusem. Wiarygodność Pisma Świętego nie opiera się na doskonałości jego manuskryptów. Zdajemy sobie sprawę, że korzystamy z przekładów opartych na manuskryptach, na tym, co zostało spisane przed wiekami, ale na jego skuteczności w doprowadzaniu nas do życia z Bogiem. Czyli jej Pisma Świętego, jej Biblii celem jest poprowadzić tego, który chce spotkać się z Jezusem, właśnie na to spotkanie. I to, co jest najbardziej istotne, z mojego punktu widzenia, myślę, że każdego z nas, to przede wszystkim to, że moim stanem posiadania jest Chrystus jako rdzeń życia. Rdzeń, czyli to, co jest przekazicielem nerwów, moich zachowań, moich ruchów, gestów, ale także i myśli. Chrystus jest rdzeniem mojego życia. Ta złota myśl, która pochodzi z tego dość obszernego rozdziału, zawarta jest w 39 wersecie i nawiązuje do tego, o czym mówi bezpośrednio tytuł dzisiejszego rozważania. Pisma składają świadectwo o mnie. Tym razem odejdziemy od Ewangelii Marka na krótko. Zostały nam jeszcze do omówienia dwa rozdziały, jak pamiętamy, i będziemy je kontynuować zapewne w trzecie niedzielę, ale teraz sięgnijmy do Ewangelii Jana. Została ona napisana później niż pozostałe Ewangelie, szczególnie te Ewangelie, które nazywamy synoptyczne i listy Pawła, stąd może być wyrazem najbardziej rozwiniętej myśli teologicznej wczesnego chrześcijaństwa. Jak już mówiliśmy, tutaj padają może konkrety, których nie było we wcześniejszych Ewangeliach, ponieważ wcześniej może obawiano się, aby tak otwarcie z imienia nazywać osoby, które były najbardziej związane z Jezusem, to co zresztą mówił brat Janusz tydzień temu. Natomiast Ewangelia Jana napisana została po tym największym prześladowaniu, pierwszym, nie ostatnim niestety, prześladowaniu za czasów Nerona. I ci najgłówniejsi bohaterowie w zasadzie przypłacili swoją wiarę życiem. Przeczytajmy ten fragment cały, ten piąty rozdział, a później odniesiemy się do tych spostrzeżeń. Gdzie niegdzie może będę dopowiadał jakieś krótkie wyjaśnienie, ale nie chciałbym nadmiernie tego przedłużać. Przekład oczywiście dosłowny. Potem było żydowskie święto. Święto prawdopodobnie chodzi o pięćdziesiątnicę, a to wnioskowanie wynika z tego, że Jezus w tym rozdziale często powołuje się na prawo mojżeszowe, cytuje Mojżesza, a właśnie to święto nawiązywało do tamtych czasów. I Jezus udał się do Jerozolimy, a jest w Jerozolimie przy bramie owczej sadzawka zwana po hebrajsku Betesda, mająca 5 krużganków. Betesda, czyli jakby podwójny zbiornik, stąd może pochodzi ta nazwa. I tak jak w przypisie mamy na dole, chodzi to o podwójną sadzawkę przy kościele świętej Anny w Jerozolimie. Ona została tam odnaleziona. Sadzawka składała się z 2 trapezowych takich zbiorników o wymiarach, jak widzimy, bardzo potężnych, tak? Bo prawie 50 metrów, 66 metrów i długość prawie 95 metrów. To były te 2 zbiorniki, które tworzyły tą Betesdę, mającą 5 krużganków. Leżało w nich mnóstwo, w tych krużgankach oczywiście, mnóstwo niedomagających, niewidomych, kulejących, bezwładnych i sparaliżowanych, którzy czekali na poruszenie wody. Prawdopodobnie wstępował do tej wody anioł i to poruszenie wody dawało znak, że anioł wstąpił i nastał czas uzdrawiania. Czasem bowiem anioł Pana wstępował do sadzawki i poruszał wodę. Kto więc po poruszeniu wody pierwszy do niej wstąpił, odzyskiwał zdrowie, niezależnie od tego, jaką chorobą był złożony. Był tam też pewien człowiek od 38 lat złożony swą niemocą. Gdy Jezus zobaczył go leżącego, a poznał, że już ma za sobą długi czas, zapytał: czy chcesz stać się zdrowy? Chory odpowiedział: Panie, nie mam człowieka, który, gdy poruszona zostanie woda, wrzucił mnie do sadzawki, a zanim ja sam dojdę, inny wchodzi przede mną. Wówczas Jezus powiedział do niego: wstań, weź swe posłanie i zacznij chodzić. I człowiek ten natychmiast stał się zdrowy, wziął swoje posłanie i zaczął chodzić. trudno nam sobie to wyobrażać, tak, że wziął co, może łóżko i z tym łóżkiem chodził w tym tłumie. Nie, posłanie to była zwykła mata, która była zwijana w rulon, mógł ją zwinąć, włożyć pod pachę i ruszyć jako zdrowy, i tak też się stało. Tego właśnie dnia był co? Szabat. Żydzi nagabywali więc uzdrowionego: jest szabat i nie wolno ci nosić posłania. On zaś odpowiedział im: ten, który uczynił mnie zdrowym, powiedział: weź swe posłanie i zacznij chodzić. Zapytali go: kim jest ten człowiek, który ci polecił wziąć je i zacząć chodzić? Lecz uzdrowiony nie wiedział, kim on jest, gdyż Jezus wymknął się z tłumu zgromadzonego w tym miejscu. Potem Jezus spotkał go w świątyni i powiedział do niego: oto stałeś się zdrowy, nie grzesz więcej, aby nie stało ci się coś gorszego. Człowiek ten odszedł i powiadomił Żydów, że to Jezus jest tym, który go uczynił zdrowym. Właśnie dlatego Żydzi prześladowali Jezusa, że takie rzeczy czynił w szabat. Lecz Jezus tak to uzasadnił: mój Ojciec aż dotąd działa i ja działam. Stąd też Żydzi tym bardziej starali się go zabić, bo nie tylko rozwiązywał szabat, ale także Boga nazywał swoim Ojcem, czyniąc siebie w ten sposób równym Bogu. W odpowiedzi na te zarzuty Jezus oświadczył: ręczę i zapewniam was, Syn sam od siebie nie może nic uczynić poza tym, co widzi, że Ojciec czyni. Cokolwiek bowiem On uczyni, to Syn czyni podobnie. Bo Ojciec kocha Syna i ukazuje Mu wszystko, co sam czyni, i ukaże Mu dzieła większe niż te, abyście się dziwili. Gdyż jak Ojciec wzbudza umarłych i przywraca życie, tak i Syn ożywia tych, których chce. Ojciec nawet nie sądzi nikogo, lecz wszelki sąd oddał Synowi, aby wszyscy czcili Syna tak jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca, który Go posłał. Ręczę i zapewniam was, kto słucha mojego słowa i wierzy temu, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie zdąża na sąd, ale przeszedł ze śmierci do życia. Ręczę i zapewniam was, że nadchodzi godzina, a nawet już jest, gdy umarli usłyszą głos Syna Bożego i ci, którzy usłyszą, ożyją. Gdyż jak Ojciec ma życie sam w sobie, tak też sprawił, aby i Syn miał życie sam w sobie. I powierzył Mu władzę sprawowania sądu, ponieważ jest On Synem Człowieczym. Nie dziwcie się temu. Nadchodzi bowiem godzina, kiedy wszyscy w grobach usłyszą Jego głos i wyjdą ci, którzy czynili to, co dobre, ku zmartwychwstaniu, do życia, a ci, którzy czynili to, co złe, ku zmartwychwstaniu na sąd. Ja sam od siebie nie mogę nic czynić. Jak słyszę, tak sądzę, a mój sąd jest sprawiedliwy, gdyż nie szukam swojej woli, lecz woli tego, który mnie posłał. Jeśli ja świadczę o sobie, moje świadectwo nie jest prawdziwe. Jest inny, który świadczy o mnie, i wiem, że świadectwo, które o mnie składa, jest prawdziwe. Wy posłaliście do Jana i on złożył świadectwo w prawdzie. Ja zaś przyjmuję świadectwo nie od człowieka, ale mówię to, abyście wy byli zbawieni. On był tą lampą, która płonie i świeci. Wy zaś do pewnego czasu cieszyliście się jego światłem. Ja natomiast mam świadectwo większe niż Jana, gdyż dzieła, które Ojciec powierzył mi do wykonania, te dzieła, których dokonuję, świadczą o mnie, że Ojciec mnie posłał. Ojciec też, który mnie posłał, złożył o mnie świadectwo. Jego głosu nigdy nie usłyszeliście, jego postaci nie oglądaliście, ani nie macie jego słowa mieszkającego w was. Stąd wy nie wierzycie temu, którego on posłał. Zgłębiacie pisma. Pisma, oczywiście nawiązanie jest do ksiąg mojżeszowych. Ponieważ sądzicie, że macie w nich życie wieczne, a tymczasem one składają świadectwo o mnie. Do mnie jednak nie chcecie przyjść, aby mieć życie. Nie przyjmuję chwały od ludzi, ale przekonałem się, że wy nie macie w sobie miłości Bożej. Ja przyszedłem w imieniu mojego Ojca i nie przyjmujecie mnie. Jeśli kto inny przyjdzie we własnym imieniu, tego przyjmiecie. Jak możecie uwierzyć wy, którzy od siebie nawzajem przyjmujecie chwałę, a nie szukacie chwały pochodzącej od samego Boga? Przestańcie sądzić, że to ja będę was oskarżał przed Ojcem. Waszym oskarżycielem będzie Mojżesz, w którym wy pokładacie nadzieję. Gdybyście bowiem wierzyli Mojżeszowi, wierzylibyście i mnie, ponieważ on napisał o mnie. Jeśli jednak jego pismom nie wierzycie, jak uwierzycie moim słowom? Przepiękny tekst, z którego można by było wyciągnąć mnóstwo rzeczy i z którego można wyciągnąć wiele praktycznych rad. Ale ja chciałbym skupić się na pięciu ważnych spostrzeżeniach, które odnoszą się do większych fragmentów. Możecie w domu szukać innych rzeczy, które do was trafiają. Ale może skupmy się na tym, co odnosi się do tego naszego głównego tematu. Pisma świadczą o mnie. Cały wywód Jezusa wokół tego był skupiony, czego nie mogli zdzierżyć faryzeusze, znawcy prawa, saduceusze. Nie mogli zdzierżyć tego, że Jezus z taką odwagą głosi, a poświadcza to jeszcze cudami. Cały rozdział, niepozbawiony oczywiście problemów tekstowych, mówi o Jezusie. Kogo w Nim mamy? I to jest tych pięć spostrzeżeń. Kogo mamy w Jezusie? Jeśli spojrzymy na pierwsze 9 wersetów, to widzimy oczywiście, że mamy w Nim przede wszystkim Uzdrowiciela. 38-letniej choroby. Kogoś, kto pojawia się tam, gdzie zawodzi człowiek. Kogoś, kto przez stawianie nam pytań uświadamia nam, czego głęboko pragniemy. Kogoś, kto swoim słowem wzbudza możliwości tam, gdzie ich nie było. To jest te kilka kwestii, które można wyciągnąć z tego pierwszego tekstu. Zauważył chorego. Za pomocą pytań wyciągnął od niego to, co dla niego było najważniejsze dla tego chorego. Uświadomił o tych potrzebach, a potem swoim słowem dokonał uzdrowienia. Nie wziął tego chorego i kiedy woda się poruszyła, szybko go wrzucił. Powiedział: wstań, weź swoje posłanie i chodź. I to się stało. Nogi nagle nabrały siły. Okazały się sprawne. Mógł wstać, odwrócić się od tej sadzawki. Ale też widać tutaj pewną nieświadomość tego człowieka. Bo kiedy Jezus naprowadza go w zasadzie na możliwość uzdrowienia, to on odpowiada Jezusowi: Panie, nie ma kogo, kto by mnie w porę wrzucił do tej sadzawki. Nie rozumiał tego, kogo naprawdę spotkał. I później widzimy to, że faktycznie nie miał zielonego pojęcia, z kim rozmawiał, ale doświadczył uzdrowienia. Jeśli spojrzę na ten fragment ze swojego punktu widzenia, czyli co ja mogę w swoim życiu zmienić, doświadczyć na podstawie tego przekazu, to ten fragment utwierdza mnie, że mogę liczyć na indywidualne potraktowanie przez Jezusa, na to, że mnie zapyta, na to, że będę musiał wejść w głąb moich pragnień, że mogę usłyszeć Jego słowo do mnie, że moje możliwości poznam dopiero wtedy, gdy On przemówi do mnie. Mam realną szansę, i to jest prawda, spotkać Go osobiście. Tak jak ten chromy człowiek. mam gwarancję tego, że Jezus zwróci na mnie uwagę i mnie zapyta. Te pytania odkryją prawdziwe moje pragnienie, które są istotą dalszego postępowania. Bez poznania w głębi siebie pragnień nie jestem w stanie ich realizować. Jezus przychodzi jako ten, który chce pomóc, ten, który wie o wiele więcej o mnie niż ja sam i który chce mi pomóc w tym, abym sam siebie odkrył w rzeczywistości Chrystusa. Drugie spostrzeżenie. Mamy w nim kogoś, dla kogo człowiek jest ważniejszy niż uświęcone zwyczaje, przy kim jednak można się narazić na ludzką niechęć. Mamy tu przykład. Doszło do wspaniałego wydarzenia. Ale można by powiedzieć, ale pech chciał, że to był szabat. I teraz co, Pan Jezus miał powiedzieć, ale chwilę, bym Ci pomógł, ale jest szabat. Poczekaj dobę. Może wrócę. Nie. Pan Jezus nie zwracał uwagi na te uświęcone zwyczaje. Tym samym naraził siebie oczywiście na niechęć, na wrogość. Mamy w Jezusie wreszcie kogoś, komu nie zależało na rozgłosie, lecz nie kryjącego swojej boskości tożsamości. Człowieka pisanej księgi, a nie jej ludzkich interpretacji. Od człowieczej strony mamy w nim człowieka w harmonii z Ojcem. W tym fragmencie, w wersetach od 9 do 23, właśnie taki widziany jest Jezus. Ten człowiek nie był w stanie nawet powiedzieć, kim jest Jezus. Nawet nie znał chyba jego imienia. Dla niego ważne było to, że był chromy, a zaczął chodzić. Dopiero Jezus mu się objawił. Ale ten człowiek, mimo swojej radości, od razu został łupnięty. Powiedział, przecież jest szabat. Jak to uzdrowienie może być w szabat? Dlaczego nosi swoje posłanie w szabat? Jeśli chodzi o mnie, to mogę wyznać, że jestem dla Niego ważniejszy niż uświęcone zwyczaje. Chrystus nie działa w ogóle szablonowo. Dla Chrystusa tradycja nie jest ponad to, co jest najistotniejsze dla mojego zbawienia. Przy Nim narażę się na ludzką niechęć. Czy ktoś z nas nie naraził się na ludzką niechęć z tego tytułu, że przyznawaliśmy się, czy przyznajemy się publicznie do tego, że jesteśmy przyjaciółmi Chrystusa, że jesteśmy wierzący, że dla nas Jezus jest największym autorytetem, że dla nas Pismo jest jedyną najważniejszą wykładnią prawa, tradycji, zwyczajów i tak dalej. Będąc przy Nim, jestem jednak przy Bogu. Jak On mogę przykuć się do księgi bez lęku wobec ludzkich interpretacji? Mogę wybrać i pokochać harmonię z Ojcem. Pismo jest mi dane. Mogę z niego korzystać do woli. Nie jestem zależny od żadnej interpretacji, ale mam ten przywilej, że interpretatorem, komentatorem, wykładowcą Pisma jest sam Bóg w osobie Ducha Świętego. Mogę czytać Biblię, tą niesamowitą księgę w bezpośrednim towarzystwie jego autora. I mogę go pytać, co miał na myśli w tym momencie, co nim kierowało, co czuł, jak to się ma do mojego życia. Ale jest to też świadectwo tego, że życie Jezusa, jeśli jestem Jego naśladowcą, będzie podobne do mojego, czy moje życie będzie podobne do życia Jezusa. A więc mogą zdarzyć się sytuacje, kiedy mimo wspaniałych rzeczy, o których mówię, do których jestem przekonany, będę wytykany palcami, będę wyśmiewany, będę niezrozumiany, tak jak Chrystus w tym przypadku. Trzecie spostrzeżenie, wersety od 24 do 30. Kogo tu mamy w Jezusie? Jakiego Jezusa? Jaką osobę widzimy? Mamy w Nim kogoś, kto mówiąc o sprawach Bożych, wie, co mówi. Zobaczmy, ile razy tutaj powtarza się ten zwrot. Ręczę i zapewniam. W tych starszych przekładach było zaprawdę powiadam ci. Tutaj w tym nowszym, żeby to podkreślić, ręczę i zapewniam. Jestem stuprocentowo pewny. Tak jak jest napisane, jak zostało powiedziane, tak jest. I kropka. Jezus, kiedy wypowiadał te najważniejsze kwestie dotyczące swoich relacji z Ojcem, był bardzo stanowczy. I podkreślał, że to nie podlega żadnej dyskusji. To jest fakt, który trzeba przyjąć. Mamy w Nim dawcę życia. Mamy w Nim sędziego. Mamy w Nim doskonałego wyraziciela woli Boga. W tym fragmencie właśnie jest to najbardziej namacalne. Jeśli chodzi o osobiste relacje, to jeśli szukam wieczności, przy Nim znajdę. Jeśli chcę uniknąć sądu, przy Nim uniknę. Jeśli chcę żyć w centrum woli Bożej, przy Nim będę. Wreszcie, jeśli chcę zmartwychwstania, tylko przy Nim, z Nim zmartwychwstanę. To jest oferta Chrystusa i potwierdzone to jest Jego stanowczością, że tylko w ten sposób mogę dostąpić zbawienia. Nie ma innej możliwości. Nie jestem w stanie przyrównywać się do innych osób i szukać większych, dobrych stron w sobie niż inni, które dawałyby mi gwarancję zbawienia. Nie ma takiej opcji. Jeśli wiem, a to jest faktem, że będzie sąd Boży, to tylko Chrystus może mnie od Niego uwolnić. Może mnie ochronić przed tym. Tylko Jezus Chrystus. Czwarte spostrzeżenie. W zasadzie już od tego 31 po sam koniec nawet tekstu. Widzimy w Chrystusie posłańca. Chrystusa, Mesjasza. Uwierzytelnionego przez Boga Ojca w dziełach wykraczających poza ludzkie możliwości. Kogoś, kto pragnie więzi z człowiekiem otwartym wobec księgi, odważnym lub zdesperowanym na tyle, by nie oglądać się na ludzkie uznanie, przekładającym jednak ponad księgę głos jego osobistego wezwania. Zwróćmy uwagę, w takim nastawieniu wielu ludzi, którzy uchodzili za znawców prawa, którzy uchodzili w ówczesnym świecie i w gronie innych świadków za ogromne autorytety, Jezus nie odpuszcza ani na krok. Nie ma w tym ani krzty dyplomacji. Nie ma w tym szukania jakiegoś kompromisu. Nie ma w tym ani jednego momentu, gdzie Jezus próbowałby się wycofywać z tego, co mówi o sobie. Podkreśla bezkompromisowo swój autorytet, który przekazał mu Ojciec. Podkreśla jedność z Ojcem. Podkreśla to, że On jest wyłącznie, ale też aż wyrazicielem i realizatorem Bożej woli. Że działa aż dotąd, dokąd działa Ojciec. W Nim jest jedność. Możemy sobie wyobrazić, co czuli antagoniści Chrystusa. Jak to zaczęło wrzeć w nich. Jak oni musieli czuć się w obliczu tłumów. Przecież to oni zawsze mieli rację. To oni zawsze z dyskusji wychodzili zwycięsko. A jak nie, to i tak mówili, tak ma być i basta. A tutaj nie byli w stanie sobie z tym poradzić, ponieważ mądrość Jezusa wykraczała poza ich, może nawet wielką, ale ludzką mądrość. W Jezusie spotkałem prawdziwego posłańca, pomazańca, Mesjasza, Chrystusa, jakikolwiek byśmy pojęć używali. Jeśli zastanawiam się, czy On chce więzi ze mną, to nie muszę już w to wątpić. Sam to wyraził w swoim słowie, że przyszedł szukać tych, którzy się pogubili. Przyszedł brać w obronę tych, którzy są oskarżeni i którzy są winni. Przyszedł, aby zbawić. Pytanie raczej, czy ja jestem na tyle odważny lub zdesperowany, aby bez względu na wszystko odpowiedzieć na głos Jego osobistego wezwania. Czy jestem gotowy oświadczyć, że bez względu na to, jak będzie mnie postrzegał świat, wezmę swoje posłanie i pójdę za Jezusem. Bez względu na to, jakie będą z tego tytułu ziemskie konsekwencje, świeckie konsekwencje, będę zdecydowanym wyznawcą nauki Chrystusa i będę wyłącznie realizował to, co On wkłada w moje serce. Z Nim to mogę uczynić. I wreszcie piąte spostrzeżenie. Termin pisma, tak jak widzimy tutaj hebrajskie stwierdzenie Kitwe Hakadesh, odnosi się tu również do pism Mojżesza, cieszących się u Żydów najwyższym autorytetem, choć może odnosić się do innych części Starego Testamentu. Też nie wiemy tego na pewno. Żydzi myśleli, że życie kryje się na jej, tak, czy jego zwojach. Takie jest dzieło, sentencja ojców. I tam ci, którzy wykładali prawo, też sięgali do takich komentarzy różnych. I tam czytamy tak. Ten, kto przyswoił sobie słowa prawa, przyswoił sobie życie nadchodzącego świata. Tak wykładano wtedy tą teologię o Bogu, zobaczcie. To w słowie, w tych literach, w tych zwojach było życie. Oni byli przekonani, w przestrzeganiu tego prawa było życie. Niczym innym, w przestrzeganiu tradycji, w szanowaniu świąt i tak dalej. Czy też dalej. Wielkie jest prawo, gdyż tym, którzy je wypełniają, daje życie tego świata i świata przyszłego. Jest nagrodą za przestrzeganie prawa. Tak? Czyli życie z uczynków. Bądź dobry, przestrzegaj prawa, bierz udział we wszystkich świętach, szanuj autorytety przełożonych, bądź posłuszny, a będziesz miał życie wieczne. A według Jezusa, patrząc na takie podsumowanie, według Jezusa, po co został dany Stary Testament? Został dany po to, aby złożyć świadectwo o Nim. Czytaliśmy przed chwilą. Czytacie Mojżesza, a on składa świadectwo o mnie. Stary Testament został spisany, aby zaświadczyć o Jezusie, o Mesjaszu, który ma przyjść i którego będzie można rozpoznać po konkretnych dziełach, które widoczne były właśnie w Jezusie Chrystusie. W tym kontekście, po co został dany Nowy Testament, skoro w Starym było to jasno sprecyzowane, były proroctwa? Otóż myślę, że Nowy Testament został spisany po to, aby złożyć świadectwo, że Jezus jest Mesjaszem, Chrystusem, pomazańcem, że proroctwa właśnie w Nim się wypełniły, że już nie trzeba czekać na przyjście Mesjasza, tylko trzeba z Nim się zapoznać osobiście. Wygląda na to, że zadaniem Pisma Świętego jest doprowadzić nas do osobistego poznania Chrystusa i w Nim uzyskać zbawienie, by mieć życie wieczne. To jest zadaniem Pisma Świętego. Wracamy do punktu wyjścia. Czym jest Biblia? O czym jest Biblia? Po co jest Biblia? Biblia nie jest zwykłą książką. Biblia jest przewodnikiem. Biblia jest instrukcją. Jak osobiście poznać Chrystusa? Jak w Nim wejść w relacje? I przede wszystkim, jak uzyskać zbawienie? Nie ma innej mądrości. Można by za Jezusem powiedzieć: ręczę i zapewniam Ciebie, że tutaj znajdziesz odpowiedź. Jak, w jaki sposób mogę być pewny drogi zbawienia i jak to zbawienie mogę uzyskać? Ręczę i zapewniam Ciebie, cytując Jezusa, mogę Tobie powiedzieć, że nie znajdziesz większej zachęty niż na kartach Pisma Świętego do tego, aby iść utwierdzony w świat, głosząc zmartwychwstałego Jezusa, który Duchem Świętym jest obecny zawsze przy nas. Skoro życie wieczne nie zawiera się w zgłębianiu Pisma, ale w spotkaniu z Jezusem, to jak dokładnie stajemy się uczestnikami tego życia? Dobre pytanie. I tutaj myślę, że można przytoczyć dwa fragmenty. 26 werset z tego fragmentu, który czytaliśmy. Gdyż jak ojciec ma życie sam w sobie, tak to sprawił, aby syn miał życie sam w sobie. W Chrystusie jest życie. Nigdzie indziej. W Chrystusie jest wieczność. I też Ewangelia Jana, dwa rozdziały dalej, siódmy rozdział od 37 do 39 czytamy tak. W ostatnim natomiast, w wielkim dniu święta, Jezus stanął i głośno zawołał: jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie, gdzie? Do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak głosi Pismo, znowuż odwołuje się do Pisma, z wnętrza Jego popłyną rzeki wody żywej. To zaś powiedział o Duchu, którego mieli wziąć ci, którzy w Niego wierzyli. Jeszcze bowiem nie było Ducha, gdyż Jezus nie został jeszcze uwielbiony. Ale to już stało się faktem. Jeśli chcesz przyjść do Jezusa, nie ma lepszej chwili, aby to uczynić. Jeśli chodzisz w Jezusie, to stań się źródłem wody tryskającej. Stań się tym, poprzez którego Jezus będzie mógł dokonywać niesamowitych dzieł. Nie wiem, czy akurat uzdrawiania sparaliżowanego, ale może dawania nadziei ludziom, którzy już tą nadzieję stracili. Na pewno pokazanie ludziom drogi do zbawienia, do wieczności. I na pewno dam mądrość, aby wskazać na Chrystusa. Jeśli chodzi o takie dwie ważne rzeczy, które mogę zastosować w praktyczny sposób, to przede wszystkim, jeśli jeszcze nie jesteś, nie czujesz się uczniem Jezusa, jeśli nie czujesz się naśladowcą Jezusa, jeśli nie przeżyłeś czegoś, co Pismo definiuje jako nowonarodzenie, to warto sobie dzisiaj, tak jak Jezus pytał, zadać pytanie, czy świadom lub świadoma tego, czym i o czym jest Biblia, wyznasz dziś: rozpoznaję przez ten fragment, że to Ty i przychodzę do Ciebie, by mieć życie, bo tylko w Nim jest życie wieczne. I po drugie, Jezus był człowiekiem Pism Świętych, a nie ich interpretacji. Co konkretnie zrobisz, aby stać się w tym do Niego podobnym? Co zrobię, aby tak jak Jezus poświadczyć dyskusję prawdą? o tym, że wyznaję zasady, czy żyję według zasad, którymi kierował się Jezus. Najlepszym dowodem na to jest świadectwo. Mogę powiedzieć, będę starał się, czy będę starała się żyć według tego, co mówi Pismo, zgodnie z jego wskazówkami, a nie wyłącznie mówić, jak powinniśmy żyć według. Będę starał się być świadectwem dla tych, którzy ode mnie usłyszą o Jezusie i o sposobie życia w Chrystusie. Będę tym, na którym ktoś inny będzie mógł budować, czy będzie mógł stawiać pierwsze kroki wiary, aby zbliżyć się do Jezusa. Paweł zachęca, abyśmy sami siebie dawali za przykład. I to jest właśnie to, o czym mówi Jezus. Świadcząc, mówiąc, głosząc, opowiadając. Przede wszystkim muszę być w tym rzeczywisty, realny. Muszę być autorytetem. Muszę być potwierdzeniem tego, do czego się przyznaję, do czego zachęcam i co głoszę. Czy odnieśliśmy korzyść, czy możemy powiedzieć, że po pierwsze wiem, że Biblię lub Pismo Święte mogę traktować jako słowo dobrej nowiny o Jezusie, jako sposób, by poznać Go osobiście, a nie tylko o Nim przeczytać. Umiem wskazać w Biblii fragmenty, nie tylko ten, ale także inne, które uzasadniają to, czego się dowiedziałem. I chcę, pragnę, postanawiam, mam marzenie, do tego dążę, aby przedstawić moim najbliższym, od nich zacząć, poruszany w rozważaniu temat, aby ich zachęcić do zmiany życia i skoncentrowania się na Jezusem. Poprzez na przykład stawianie im dobrych pytań, poprzez wzbudzanie dyskusji, która zakończyłaby się właśnie wskazaniem jedynej drogi do tego, aby być zbawionym. Amen. Zachęcam. Powstańmy i pomódlmy się.